Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Syrena. Zaprasza Jacek Mikołajczyk. Jeśli na musical, to do Londynu i Nowego Jorku. No właśnie, nie tylko, powiem od razu. O wiele, wiele bliżej nas leży miasto, którego włodarze swego czasu zupełnie świadomie wymyślili sobie, że musical będzie częścią jego oferty turystycznej, że będzie przyciągał gości, którzy w ciągu dnia będą oglądali sobie jego najważniejsze atrakcje. A tych atrakcji co niemiara w tym mieście, bo mowa o jednej z najpopularniejszych i najpiękniejszych metropolii na świecie. Ale wieczorem ci goście lubią przecież coś robić. Coś poza, a może obok, przesiadania w restauracjach i knajpkach, których zresztą w tym mieście zdecydowanie nie brakuje. Coś poza pójściem na operę czy koncert, których w tym mieście też nie brakuje, bo dodam, że chodzi o jedno ze światowych centrów muzyki klasycznej. Włodarze tego miasta uznali, że nie wystarcza oferta dla przyjezdnych w postaci, i tu wymienię, jednej z najpiękniejszych starówek w Europie, światowej klasy muzeów, najżywszego na świecie życia kawiarnianego, jednej z najlepszych oper na świecie, oszałamiającej oferty koncertowej. Oprócz tego wszystkiego potrzebny jest jeszcze musical na poziomie światowym. Teatry musicalowe w tej metropolii należą do miasta. Są zorganizowane jako komercyjnie działająca spółka, która jednak jest częścią miejskiego holdingu. Dobra, postawię kropkę nad i. Albo dwie kropki, żeby był umlaut, bo chodzi o miasto niemieckojęzyczne. O Wiedeń. Samolotem z Warszawy leci się trochę ponad godzinę. Ale bądźmy bardziej eko. Do Wiednia można dojechać z naszej stolicy bezpośrednio pociągiem. Wyjazd rano, na miejscu jest się wczesnym popołudniem. A na miejscu wszystko, czego dusza zapragnie. Najlepsza kawa na świecie. Wypieki cukierni Demel, ciągle szczycącej się tytułem oficjalnego dostarczyciela ciast na dwór cesarski, mimo że Austria od ponad wieku jest republiką. Przepiękne parki. Jak wspominałem, również muzea ze zbiorami, z których spokojnie można robić doktoraty z historii sztuki i sztuki współczesnej. No i muzyka, która w Wiedniu króluje. To oczywiście miasto Strausa, Johanna Strausa, z jego najbardziej wiedeńskim z walców, nad pięknym, modrym Dunajem. O tym walcu wszyscy opowiadają tę samą anegdotę, więc opowiem i ja. Dunaj może jest i piękny, ale w różnych porach roku przybiera różne kolory, niemal wszystkie oprócz modrego, czyli niebieskiego. Ten Strauss dla nas, musicalowych wyjadaczy, nie jest nazwiskiem przypadkowym. Wiedeń w XIX i XX wieku był światową stolicą operetki, czyli gatunku poprzedzającego musical w teatrze muzycznym. A pierwszym królem operetki był właśnie Johann Strauss II. Więc można powiedzieć, że zachwalając Wiedeń jako musicalową metropolię, idę śladem naszych dziadków czy pradziadków, którzy do Wiednia jeździli oglądać operetki. Warszawa w pierwszej połowie XX wieku była jedną z europejskich metropolii operetki, ale jej stosunek do Wiednia w tym zakresie był mniej więcej taki jak dzisiaj innych musicalowych stolic do Londynu czy Nowego Jorku. To tam odbywają się światowe prapremiery najgorętszych tytułów, które oglądamy, a potem chcemy jak najszybciej zaprezentować własnej publiczności. Czyli Wiedeń dla operetki był kiedyś tym, czym Nowy Jork jest dzisiaj dla musicalu. No dobra, ale skupmy się w końcu na samym wiedeńskim musicalu, bo jest na czym. Wiedeń pod tym względem wyróżnia się spośród europejskich i światowych metropolii. Nie jest jak Madryt, Barcelona, Paryż czy Mediolan, gdzie gra się głównie globalne musicale. Owszem, w Wiedniu, w teatrach Ronacher i Raimund też gra się takie hity, znane z West Endu, Broadwayu czy innych miast. Ale Wiedeń przez dziesięciolecia wypracował własny repertuar, z którym sam teraz próbuje światowej ekspansji. Z jakichś powodów, może nawet później zastanowię się jakich, austriackie musicale prawie całkowicie ominęły Polskę. Ale świetnie mają się w Niemczech, Czechach, na Węgrzech, a nawet w bardziej egzotycznych krajach. To globalne hity, których liczba powtórek w różnych metropoliach może konkurować z tytułami broadwayowskimi. Te powtórki idą często w tysiące. Wiedeń w poszukiwaniu inspiracji nie boi się przy tym sięgać do własnej historii. Austriacy z lubością piszą muzykale o Habsburgach i udaje im się przebić z nimi do globalnej publiczności. A skąd im się to wzięło? Skąd ta miłość do muzykali? Skąd rozmach, z którym na kontynencie może się równać chyba tylko Hamburg? Ciekawe, że początki i operetki, i musicalu są związane z tą samą sceną. Chodzi o Theater an der Wien. Teatr nad Wiedniem, nad rzeką Wiedeń. Rzeka Wiedeń ma 34 km długości, z czego mniej więcej połowa przebiega w granicach miasta. Miasta o tej samej nazwie. Jeżeli jednak będziecie szukali jej nurtu w okolicach teatru, który powinien stać właśnie nad rzeką Wiedeń, to możecie się poczuć zawiedzeni. Chociaż właściwie to może was spotkać przyjemna niespodzianka. W tej okolicy Wiednia Wiedeń jest całkowicie przykryty, a nad jego nurtem znajduje się Naschmarkt, najsłynniejszy bazar w mieście, a właściwie obszerny, odkryty targ z jedzeniem i winem. Teatr powstał tam w 1801 roku z inicjatywy Emanuela Schikanedera. Schikaneder był wiedeńskim impresariem, a w historii światowej opery zapisał się jako autor libretta czarodziejskiego fletu Mozarta. W światowej premierze fletu osobiście wykonywał partię Papagena. Schikaneder został zresztą bohaterem musicalu wyprodukowanego parę lat temu właśnie przez wiedeńską musicalową spółkę. Muzykę skomponował nie byle kto, bo sam Stephen Schwartz. Tak, ten od Wicked. Wracając do Teatru nad rzeką Wiedeń. Jednym z jego pierwszych kapelmajstrów był Ludwig van Beethoven. I to tutaj światową premierę miał jego Fidelio, jedyna opera w dorobku kompozytora. Potem scena była domem dla klasycznego wiedeńskiego ludowego teatru spod szyldu Johanna Nestroja. W drugiej połowie XIX wieku weszła w swój złoty okres jako ośrodek wiedeńskiej operetki. Premiery miały tu największe dzieła gatunku. Wymienię kilka. 1874 rok – Zemsta nietoperza Strausa. 85 rok – Baron Cygański. Tego samego twórcy oczywiście. 1891 rok – Ptasznik z Tyrolu Karla Cellera. 1905 rok – Wesoła wdówka Franza Lehara. Czyli prawie cała światowa klasyka operetki rodziła się właśnie na scenie Theater an der Wien. Po II wojnie światowej zarząd nad teatrem przejęło miasto Wiedeń. Znalazła tam schronienie Opera Wiedeńska, pozbawiona siedziby w wyniku wojennych szkód, bombardowań. W 1965 roku dyrektorem teatru został Rolf Kutschera. I to właśnie on wprowadził scenę na światowe musicalowe salony. Zanim się to jednak stało, musical w Wiedniu musiał przejść trudny okres niemowlęcy. A akuszerem tego okresu była ważna postać w wiedeńskiej odnodze dziejów gatunku. Marcel Prawy. Prawy był dramaturgiem, koneserem opery i krytykiem operowym. Austriacko-węgierskim Żydem. Uwaga, będzie polski akcent. Zaczynał jako sekretarz Jana Kiepury. To właśnie z nim wyemigrował w latach 30. do Stanów Zjednoczonych na fali prześladowań Żydów w Austrii. Marta Egert, węgierska śpiewaczka i żona Kiepury, w 1940 roku wystąpiła na Broadwayu w musicalu Richarda Rogersa Higher and Higher. I to właśnie ona zainteresowała Prawego amerykańskim musicalem. Krytyk, wierny wielbiciel opery, w nowym gatunku dostrzegł parę zalet. Fascynowało go to, że musical działa w rzeczywistości rynkowej, bez państwowych dotacji. Że twórcy ponoszą za każdym razem gigantyczne ryzyko i w wypadku klapy zostają z niczym. Uważał też broadwayowski musical za gatunek nowoczesny, błyskotliwy, pełen dowcipu i niespotykany gdzie indziej energii. Kiedy po wojnie Marcel prawie wrócił do Wiednia, zaczął promować tam właśnie amerykański musical. Nie było to łatwe, bo Wiedeńczycy bali się, że ten barbarzyński gatunek wyprze z europejskich teatrów muzycznych ich rodzimą operetkę. W sumie okazało się, że słusznie się bali. Prawy organizował wieczory teatralne w wiedeńskim kinie Kosmos, gdzie prezentował musicalowe amerykańskie hity. W 1955 roku zaczął pracować jako dramaturg w wiedeńskiej Fox Oper. Jej dyrektor dał się w końcu przekonać, że nadszedł wreszcie czas, by wprowadzić do miasta amerykański repertuar popularny. Prawy wrócił więc do Stanów, kupił rozklekotanego Oldsmobila i ruszył w objazd po regionalnych amerykańskich teatrach, żeby przekonać się, co publiczność lubi najbardziej. W końcu zdecydował, że pokaże w Wiedniu Kiss Me Kate Cola Portera. Wybrał ten tytuł z kilku powodów. Po pierwsze, był to wtedy musical z najwyższej półki. Zdobywca pierwszej w historii nagrody Tony dla najlepszego musicalu. Po drugie, Cole Porter nie był artystą nieznanym w Wiedniu. Wiedeńczycy słuchali w radiu jego piosenek i cieszyły się one sporą popularnością. Po trzecie, chodziło o Szekspira. Kiss Me Kate to daleka adaptacja Poskromienia złośnicy. Więc Szekspir niejako cywilizował obcy, groźnie brzmiący gatunek. Premiera odbyła się w Fox Opera w 1956 roku. Poprzedził ją międzynarodowy casting, w efekcie którego do obsady zaproszono m.in. aktorów amerykańskich. Co ciekawe, zastosowano już wtedy tzw. color blind casting, to znaczy nie zwracano uwagi na kolor skóry wykonawców, nawet jeśli w rezultacie rodzeństwo było na przykład grane przez aktorów o różnym kolorze skóry. Ten spektakl w Wiedniu zobaczył Lucjan Kydryński, który napisał z niego recenzję w Przekroju. Jeśli mnie research nie myli, była to pierwsza wzmianka o musicalu w polskiej prasie, no co najmniej w prasie teatralnej. Kydryński powtórzył opinię, jaka po spektaklu rozniosła się po Wiedniu. Ten cały musical to w sumie nic strasznego i nie tak znowu bardzo różni się od operetki. Może nic groźnego z tego nie wyniknie. Rok później, staraniem Marcela Prawego, wystawiono w Wiedniu drugi amerykański musical, Wonderful Town. I tym razem chodziło o oswojenie podejrzanego gatunku. Oswajaczem po Szekspirze był w tym wypadku Leonard Bernstein, kompozytor musicalu, który już wtedy cieszył się światową renomą wybitnego twórcy z nurtu muzyki tzw. poważnej. Więc znowu, nie że jacyś tam dzicy Amerykanie, tylko ich najszlachetniej wyszlifowany przez europejską kulturę reprezentant. W 1963 roku już właśnie w Teatr an der Wien pokazano objazdową My Fair Lady w niemieckiej inscenizacji z berlińskiego Theater des Westens. To był w Wiedniu mega hit. Zagrano 112 spektakli, co dla gościnnego występu było rekordem. Ta produkcja związana jest zresztą z nazwiskiem innego europejskiego musicalowego wariata, Szweda Larsa Schmidta. Opowiadałem wam już o nim w odcinku o musicalu czeskim, ale powtórzę. Schmidt w środku II wojny światowej umyślił sobie popłynąć do Ameryki. W środku II wojny, kiedy przeprawa pasażerska przez Atlantyk, oględnie mówiąc, nie była bezpiecznym przedsięwzięciem. No i faktycznie, statek, na którym płynął, został zatopiony przez Niemców. Schmidta wyłonił brytyjski trawler i gość wylądował zamiast w Nowym Jorku na Wyspach Owczych. Bez pieniędzy, paszportu, nawet bez walizki. Jakoś udało mu się w końcu przetransportować do Ameryki, gdzie natychmiast zakumplował się z czołowymi twórcami rodzącego się musicalu, m.in. Rogersem i Oscarem Hammersteinem II, a także Alanem J.M. Lernerem. Wykupił prawa do ich musicali w momencie, kiedy w Europie nikt o nich jeszcze nie słyszał. A i w Stanach wielkie sukcesy gatunku dopiero miały nadejść. Po wojnie Schmidt zaczął produkować amerykańskie musicale w krajach skandynawskich. Prawa do My Fair Lady nabył od Lernera jeszcze przed premierą broadwayowską. W 1959 roku wyprodukował ten tytuł w Oslo, a potem przeniósł go do Sztokholmu i zgarnął fortunę. Premiera w Berlinie była kolejnym etapem jego ekspansji. To właśnie Schmidt jako pierwszy w Europie kontynentalnej promował amerykański musical i zarabiał na nim grube pieniądze. Więc premiera My Fair Lady w Wiedniu była niemiecko-szwedzką inwazją, potopem, jakbyśmy nazwali to my. Na tym nie koniec skandynawskich nalotów na naddunajską metropolię, bo w 1965 roku na scenie Theater an der Wien pokazano fińską z kolei produkcję West Side Story ze 150 artystami na scenie i pod sceną. W ten sposób Theater an der Wien zyskał w Wiedniu opinię ośrodka amerykańskiego musicalu. Dyrekcję tego właśnie teatru, jak wspominałem, objął w 1965 roku Rolf Kutschera. Był to austriacki aktor i reżyser, słynący w Wiedniu jako król bulwaru. Specjalizował się w komediach i farsach. Był też specjalistą od rewi. Dyrekcję rozpoczął od produkcji Jak odnieść sukces w biznesie, nie wysilając się za bardzo. Moim zdaniem, żeby od tego tytułu zaczynać dyrekcję, trzeba być obdarzonym niezłym poczuciem humoru. Nie wiem, czy reżyserując musical Franka Lozera wysilał się Kutschera bardzo, czy też nie bardzo, ale sukces odniósł. Zagrano 60 spektakli, co w tym czasie było sukcesem. Kutschera prowadził Theater an der Wien przez prawie 20 lat, do 1983 roku. Za jego dyrekcji okrzyknięto scenę Broadwayem nad Dunajem. Znamy to skądś. W latach 80. Teatr Muzyczny w Gdyni pod dyrekcją Jerzego Gruzy nazywano Broadwayem nad Bałtykiem. Kutschera wypracował specyficzny, własny model działania teatru. Wystawiał musicale amerykańskie, ale też starał się promować repertuar europejski. Musicale brytyjskie, francuskie czy włoskie. No i oczywiście zamawiał własne, oryginalne tytuły, pisane przez twórców austriackich. Coś go jednak wyróżniało. Coś, co wywindowało Theater an der Wien i wiedeński musical parę poziomów wyżej niż inne ośrodki. Kutschera z jednej strony tworzył własne produkcje amerykańskich tytułów, non-replika, jakbyśmy dzisiaj nieco anachronicznie powiedzieli. Nie były to przecież jeszcze czasy Macintosha i jego powstających w kolejnych metropoliach kopii, replik londyńskich czy nowojorskich inscenizacji. Ale z drugiej strony Kutschera utrzymywał doskonałe i bezpośrednie kontakty z właściwymi twórcami amerykańskich musicali, autorami, reżyserami, choreografami. Unikał pośrednictwa agentów. Zapraszał broadwayowskich realizatorów, zapewniając sobie możliwość na przykład przekopiowania do własnej inscenizacji broadwayowskiej, oryginalnej choreografii. Związki musicalowego Wiednia z amerykańskim Broadwayem były więc bliskie. Może nie aż tak ścisłe jak u West Endu, ale bardzo bliskie. Broadway nad Dunajem faktycznie był w dużej mierze Broadwayem. I takim pozostał do dzisiaj. W 1981 roku odbyły się w Theater an der Wien dwa mega ważne wydarzenia. Premiera wersji koncertowej Jesus Christ Superstar, a potem europejska, kontynentalna premiera Ewity. Kutschera przeniósł nad Dunaj oryginalną inscenizację Harolda Prinza. Jako tłumacza libretta Ewity zatrudnił Michaela Kuncego, specjalistę od tekstów popularnych hitów. Kunce miał na koncie m.in. przebój disco Fly Robin Fly grupy Silver Connection, którą współtworzył z kompozytorem Sylwestrem Lewajem. To właśnie w trakcie prób do Ewity w rozmowach Kuncego z Princem pojawił się pomysł napisania musicalu, czy też może paru musicali o Habsburgach. Kunce wkrótce miał się stać czołową figurą austriackiego i niemieckiego musicalu, a Lewaj kompozytorem mega musicalowych austriackich hitów. W 1983 roku dyrekcję artystyczną Theater an der Wien przejął Peter Weck, aktor i reżyser teatralny, filmowy i telewizyjny. Zaczął od trzęsienia ziemi. Zwierzęco, bo od kotów. To był prawdziwy przełom, pełna replika. Trzecia produkcja na świecie po Londynie i Broadwayu. zorganizowano międzynarodowe przesłuchania do spektaklu. Castingi odbywały się w Wiedniu, Berlinie i Hamburgu, a także w Londynie i Nowym Jorku. W efekcie międzynarodowa była też obsada. Na co zresztą narzekała część widzów, twierdząc, że niektóre z kotów miauczą po niemiecku niezrozumiale. Z ciekawostek, od tego spektaklu zaczęła się kariera Ute Lemper. Produkcja odwiedziła w 1987 roku Berlin, a rok później Moskwę. Przed kotami przeciętny hit musicalowy w Wiedniu oglądało jakieś 200 tysięcy widzów. Koty zobaczyło 1,5 miliona. Sukces był tak wielki, że trzeba było zmienić cały system eksploatowania repertuarów Teatr an der Wien. Za Kuczery grano w systemie zwykłym takim repertuarowym, znanym nam z Polski. Tyle, że najczęściej produkcja grana była przez jeden sezon, a w wypadku wielkiego sukcesu wracała w kolejnych. Koty grano w Wiedniu przez lat 7. Powtórzę, że była to ich pierwsza poza Londynem i Nowym Jorkiem inscenizacja na świecie. Pierwsza w Europie kontynentalnej. A mowa o najpopularniejszym wtedy musicalu na świecie. Koty więc w Wiedniu same w sobie stały się atrakcją turystyczną. Być może właśnie wtedy władze miasta dostrzegły w musicalu turystyczny potencjał. W 1987 roku w jedną instytucję połączono trzy wiedeńskie duże popularne teatry. Raimund, Ronacher i właśnie Teatr an der Wien. Powstała spółka Vereinigte Bühnen Wien, czyli połączone teatry wiedeńskie. Tak pewnie jest prawidłowo, chociaż ja wolę dosłowne tłumaczenie. Teatry Zjednoczone Wiednia. Prawie jak Stany Zjednoczone Ameryki. W każdym razie Peter Weck został dyrektorem artystycznym nowej instytucji, która ciągle zresztą działała i miała działać jako spółka miejska. Krótko o pozostałych teatrach, które weszły w jej skład. Raimund nazwę wziął od Ferdynanda Raimunda, twórcy wiedeńskiej komedii ludowej. Teatr otwarto w 1883 roku z inicjatywy grupy Wiedeńczyków, którzy poza samym centrum miasta postanowili stworzyć popularną ludową scenę. Plan był taki, by ceny biletów do teatru były niskie, a repertuar składał się z patriotycznych bajek mówionych i śpiewanych. Na tej scenie wystąpiło parę naprawdę istotnych teatralnych nazwisk, znanych dzisiaj z historii teatru. Na przykład Eleonora Duse, Aleksander Girardi i Max Reinhardt. Na przełomie wieków teatr zmienił profil na operetkowy. Premierę miała tam m.in. znana operetka Franza Schuberta Domek Trzech Dziewcząt. Był to hit. Zagrano 1200 przedstawień między 1916 a 1927 rokiem. Jako teatr operetkowy Raimund działał również po wojnie. Od roku 1976 czasem wystawiano na jego scenie musicale, m.in. Lady in the Dark Kurta Weila. To, jak wspominałem, teatr nieco oddalony od centrum, duży na 1000 osób. Równie duży jest Teatr Ronacher, tyle że położony w centrum Wiednia. Powstał nieco wcześniej niż Raimund, bo w 1872 roku. Założyli go dziennikarz Max Friedländer i były dyrektor Burgtheater Heinrich Laube. Po niecałych 10 latach działalności teatr spłonął. W 1886 roku wykupił go przedsiębiorca teatralny Anton Ronacher. To jego nazwisko figuruje do dzisiaj w nazwie teatru. Ronacher przeznaczył budynek na salę balową, hotel i varieté. Grano tam rewie, na widowni widzowie siedzieli przy stolikach, mogli jeść i palić papierosy. Tak scena działała do lat 30., kiedy kres jej aktywności przyniósł wydany przez austriackie władze zakaz występów artystów o pochodzeniu żydowskim. Po wojnie Ronacher tymczasowo funkcjonował jako siedziba Burgtheater, a w roku 60. stał się właściwie studiem telewizyjnym. W 87 roku wszystkie trzy teatry włączono pod jeden zarząd, a Ronacher i Raimund przebudowano. Sceny stały się musicalowym miejskim konglomeratem. Do 1992 roku kierowanym przez Weka, a następnie przez 10 lat przez Rudolfa Klausnicera. W 2006 roku z trójki musicalowych teatrów odpadł pierwszy z nich, czyli Teatr an der Wien. W ramach tej samej miejskiej teatralnej spółki zmieniono jego specjalizację na operową. I dzisiaj jest Teatr an der Wien jednym z operowych teatrów Wiednia. Po połączeniu scen spółka VBW, bo pod takim wygodnym skrótem funkcjonuje, współtworzyła nurt globalizacji broadwayowskiego musicalu spod szyldu Webera i McIntosha. W 1988 roku w Raymond wystawiono Nędzników, a w Teatr an der Wien Upiora w Operze. Ze światowych tytułów wymienić warto premiery w Raymond Pięknej Bestii, to był rok 95, Mamma Mia 2014 czy Miss Saigon, to premiera z roku 2021. W Ronacher przez pewien czas pokazywano głównie objazdowe wersje mega musicali. Po kolejnej dużej przebudowie w latach 2005-2008 ta przebudowa pochłonęła 35 milionów euro. Teatr stał się wizytówką spółki. Flagowe broadwayowskie tytuły pokazywane na tej scenie w tym czasie to Producenci czy Sister Act. Najciekawsze było jednak to, że jeszcze za dyrekcji Weka zaczął się rodzić nowy nurt rodzimych austriackich mega musicali, tworzonych na wzór produkcji Webera czy McIntosha, z właściwym im rozmachem. W 1990 roku w Teatr an der Wien premierę miał musical o słynnym Wiedeńczyku Zygmuncie Freudzie. Freudiana, taki był jego tytuł. Szedł przez ponad rok. W 1992 roku na tej samej scenie odbyła się premiera Elizabeth, musicalu z librettem Michaela Kuncego i muzyką Sylwestra Levaya. No to był przełom. To był wielki przebój austriackiego musicalu. Grano go do roku 1998 z przerwą pod koniec eksploatacji. Kunce znalazł idealną bohaterkę dla swojego musicalu, tytułową cesarzową Elżbietę, znaną jako Sisi, żonę Franciszka Józefa. Sisi urodziła się w Bawarii. Została wybranką Franca Józefa wbrew woli rodziny, której wyborem była jej siostra. W Wiedniu gryzła się z teściową, bo nie potrafiła się podporządkować dworskiej etykiecie. Jej syn Rudolf zginął śmiercią samobójczą. Ona sama oddaliła się od męża, podróżowała po Europie. Była właściwie pierwszą europejską celebrytką w nowoczesnym rozumieniu tego słowa. Kimś w rodzaju austriackiej księżnej Diany. Zginęła zasztyletowana przez anarchistę. Idealna biografia dla bohaterki filmu hollywoodzkiego czy serialu. I oczywiście takie filmy i seriale powstały. Ale też była idealną bohaterką musicalu, zwłaszcza musicalu wiedeńskiego. Powstał spektakl o historii Austrii, o postaci uwielbianej przez Austriaków i Wiedeńczyków, postaci o fascynującej biografii, jednym z symboli Wiednia. Sukces musicalu nie dziwi, a faktycznie był to sukces oszałamiający. Twórcy nie poprzestali na produkcji wiedeńskiej. Udało im się utorować musicalowi drogę do światowych metropolii. Premiery Elizabeth odbyły się m.in. na Węgrzech, w Szwecji, Holandii, Niemczech, Włoszech, Finlandii, w Czechach, a także w Japonii, Korei Południowej i w Chinach. I to jest fascynujące. Austriackie mega musicale, które łączą muzykę pop z rockiem i klasyką, zdobyły serca musicalowych widzów dalekowschodniej Azji. Następcy Elizabeth czasem odnosili tam większe sukcesy niż w Europie. Michael Kunze poszedł za ciosem. W 1997 roku napisał z Jimem Steinmanem musical na podstawie filmu Nieustraszeni pogromcy wampirów Romana Polańskiego, słynny Taniec wampirów. Spektakl był sukcesem w Austrii i Niemczech, ale w 2002 roku poniósł klęskę na Broadwayu. Zszedł z afisza po 56 spektaklach, tracąc 12 milionów dolarów. Była to jedyna poważna próba przeszczepienia austriackiego hitowego musicalu na Broadway. Pewnie dlatego jedyna, że właśnie nieudana. W 1999 roku Kunze i Levaya napisali swój drugi musical. Drugi o postaci kojarzony z Wiedniem. Rockowy musical o Mozarcie. Zatytułowany po prostu Mozart. Tyle, że z wykrzyknikiem na końcu. W 2006 roku zadebiutował ich trzeci wspólny tytuł Rebecca. Musical, który również zrobił międzynarodową karierę. W ten sposób ukształtował się zrąb strategii VBW. wielkie światowe hity w broadwayowskich bądź zbliżonych do broadwayowskich inscenizacjach kontra autorskie mega musicale, najczęściej wykorzystujące lokalne tematy, zrealizowane z rozmachem godnym Macintosha. Do katalogu tych ostatnich dodam Rudolfa Aferę Meyerling, musical o jedynym synu Franza Józefa i Sisi, tytułowym Rudolfie, wspominanym już dzisiaj. Kompozytorem był amerykański twórca Frank Wildhorn, autor m.in. Jekylla i Hyde'a. Światowa premiera odbyła się na Węgrzech w 2005 roku, a wiedeńska 4 lata później w Rajmund. Spektakl grano niecały rok i raczej trudno zaliczyć go do sukcesów wiedeńskiego musicalu. Ja widziałem rok temu w Ronacher spektakl Rock Me Amadeus, musical o Falco, największej gwieździe popu w historii Austrii. Piosenkarzu, który furorę na świecie i w Austrii zrobił w latach 80. Dla mnie przedstawienie było miłą niespodzianką. Szczerze mówiąc, spodziewałem się słabej, kiczowatej biografii. Zobaczyłem spektakl o hollywoodzkim rozmachu, bardzo nowoczesnej, industrialnej scenografii i całkiem przekonującym scenariuszu, skupionym wokół tematu autodestrukcyjnego pędu, nie pozwalającego Falco skonsumować własnego sukcesu i prowadzącego go ostatecznie w ramiona śmierci. Tydzień temu, w piątek 10 października, miałem z kolei przyjemność oglądać premierę autorskiego musicalu Marii Teresia w tym samym teatrze. Bohaterką jest cesarzowa Austrii, w Polsce raczej niezbyt lubiana, bo to za jej panowania Austria wzięła udział w pierwszym rozbiorze. Niechętnie wzięła udział, ale jednak. Musical skupiał się na konflikcie Marii Teresy z królem Prus, Fryderykiem II, pokazanym, no to już milsze dla polskiego serca, jako prawdziwy, musicalowy, wredny, szwarc charakter. Przedstawiono Marię Teresę jako pionierkę w polityce, jako kobiety, jako osoby wnoszącej do polityki nowe wartości i świeżość. No i pokazano ją jako postać o poglądach zdecydowanie antywojennych. Najpierw na początku jej panowanie, które zresztą spada na nią niemal jak cios, musiało się zmierzyć z prawie że zagładą państwa zaatakowanego przez Prusy. Maria Teresa musiała udowodnić, że jako kobieta jest w stanie udźwignąć ciężar władzy. No i wybrnąć z totalnie kryzysowej sytuacji. Według libretta w konflikcie tragicznym znalazła się, kiedy jej własny syn zbuntował się przeciwko niej i dokonał zdrady, sprzymierzając się z Fryderykiem. Autorzy Marii Teresy nawet nie próbują ukryć swojej fascynacji Hamiltonem. Muzyka idzie w hamiltonowskie rapy. To mocny, światowy pop z właśnie hip-hopowym od czasu do czasu zacięciem. Tak jak poprzednio, otwierałem szeroko z podziwu oczy, oglądając scenografię. Klasyczne, chociaż dosyć kampowe kostiumy zestawiono z nowoczesną dekoracją. Stylizowane barokowe pałacowe stiuki łączyły się ze świetnymi na światowym poziomie wizualizacjami. Jak mówiłem, Maria Teresa tydzień temu rozpoczęła panowanie na scenie teatru Ronacher. W Rajmund na przedmieściach można obecnie oglądać świeżutką, bo z zeszłego roku, inscenizację Upiora w operze. Widziałem również ją. Jest nieco odnowiona w stosunku do oryginału, chociaż w zrębach na nim oparta. Komu za daleko albo za drogo na West End, polecam. Jak pewnie słyszycie, mnie musicalowe wyprawy do Wiednia podeszły w 100%. Było to naprawdę odkrycie. Wiedeń kojarzył mi się kiedyś raczej z operą i muzyką klasyczną, a nie z musicalem. Tymczasem są tam dwa teatry musicalowe, technicznie i wykonawczo na broadwayowskim poziomie. Ważna rzecz. W standardzie są napisy po angielsku. Więc wyprawa na wiedeński musical pod względem językowym nie wiąże się ze stresem. Sam Wiedeń jest dla odwiedzających wspaniałym miastem. Wydaje się żyć i oddychać sztuką i muzyką. Jest przy tym jedną z piękniejszych europejskich metropolii. Austriackie musicale mogą fascynować i wzbudzać podziw. Autorzy i producenci potrafią spojrzeć na swoją historię, dawniejszą i nowszą, i znaleźć w niej tematy, które mają uniwersalny potencjał. W Polsce z austriackich musicali wystawiono wyłącznie Taniec Wampirów w warszawskiej Romie. Nie było nigdzie jeszcze premiery Elizabeth, Rudolfa czy Mozarta. Pewnie jest tak, że kiedy odbywała się inwazja tych tytułów na światowe sceny, my byliśmy zajęci nadrabianiem zaległości w temacie musicali broadwayowskich. W każdym razie na scenach, które mogłyby dźwignąć wymagany tutaj rozmach. Po co było robić Elizabeth, kiedy mieliśmy do wystawienia Ewitę, Upiora, Nędzników czy Miss Saigon? No a jak się z tym już uporaliśmy, to tamte musicale się trochę zestarzały. Dzisiaj, gdybyśmy chcieli iść w tego rodzaju historyczne tematy, pewnie wolelibyśmy pogrzebać we własnej historii. Podobnie jest, jeśli chodzi o tytuły najnowsze. Przy niezbyt dużej liczbie musicalowych premier w Polsce, światowych inspiracji ciągle nam wystarczy w Londynie czy Nowym Jorku. No i nie ma potrzeby oglądać się za naszą południową granicę. Gdybym miał prorokować, to raczej nie spodziewałbym się, że ktoś nagle w Polsce odkryje dla naszych scen austriacki musical. Natomiast bardzo zachęcam do poszerzenia zasięgu musicalowego radaru właśnie o Wiedeń. To, co standardowo oferuje miasto nad pięknym, choć niemodrym Dunajem, samo w sobie jest obłędne. Jeśli dodać do tego musicale, po prostu wunderbar.